Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, miłośnicy Słowa Bożego i biblijnych historii, historii ludzi Boga. Od pewnego czasu przyglądamy się jednej z najważniejszych postaci pierwszego przymierza. Człowiekowi, który jest nazywany prawodawcą, prorokiem, jest wybawicielem, jest wyjątkowy, choćby z tego względu, że jako jedyny z sobie współczesnych wie, co to znaczy być człowiekiem wolnym, choć tej wolności wykorzystać nie potrafi. Nie umie siebie odnaleźć. Jest bardzo do nas podobny. Potrzebuje pomocy, by nauczyć się żyć. By nauczyć się żyć łaską. By odkryć, że wszystko jest łaską. Że można żyć z łaski. I próbując zrozumieć tego człowieka, a właściwie poznać jego historię, również historię jego relacji z Bogiem, zatrzymaliśmy się w pierwszym wersecie trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia. W tłumaczeniu z Septuaginty w Biblii pierwszego Kościoła ten werset brzmi w następujący sposób. Mojżesz wypasał owce Jetro, swojego teścia, kapłana Madiana. Poprowadził je kiedyś aż do granicy pustynnych terenów. Przybył pod górę Choreb. I powiedzieliśmy sobie w ostatnim spotkaniu o tej ogromnej wrażliwości Mojżesza, o tym, że jest człowiekiem biednym, na wygnaniu, że nie ma własnego stada i że wychodzi na pustynię, zapuszcza się wręcz w tereny dla siebie nieprzyjazne. Płaskowyż Synaju, tego półwyspu otoczonego Morzem Śródziemnym od północy, Zatoką Suezką i Kanałem Suezkim od zachodu, Morzem Czerwonym od południa i Zatoką Akaba od wschodu, przynajmniej tak dzisiaj możemy powiedzieć o Synaju, stanowi pewien pomost między Afryką a Azją. I nie jest to bez znaczenia dla tego wszystkiego, co dzieje się w życiu Mojżesza i w jaki sposób pozna on Boga, który łączy światy, który chce integracji tego człowieka, nie chce jego rozbicia, tak jak Bóg nie chce naszego rozbicia. Znamy przecież doskonale teksty biblijne już z Nowego Testamentu odnoszące się do Chrystusa, które mówią wyraźnie, że On, Syn Boży, przyszedł właśnie po to, aby te wszystkie podziały w nas, podziały między nami, unicestwić, by zniszczyć, zburzyć wszystkie mury, które sprawiają, że potrafimy być wrogami dla siebie nawzajem i dla siebie samych. Zresztą czytając Ewangelię, bardzo często spotykamy Jezusa, który chodzi po granicach, a nawet te granice, rozmaite granice, przekracza. Wieki wcześniej Bóg, Ojciec Wszechmogący, objawi się Mojżeszowi właśnie w takim miejscu, gdy ten dociera do swoich granic, kiedy musi przekroczyć granicę po to, żeby ocalić siebie. Przyjrzyjmy się jednak jeszcze tej okolicy. Obszar Półwyspu Synajskiego to nieco ponad 61 tysięcy kilometrów kwadratowych. Południowy wierzchołek tego odwróconego trójkąta znajduje się w odległości prawie 400 kilometrów od wybrzeża Morza Śródziemnego. I ten północny brzeg rozciąga się od Rafa do kanału Suezkiego na przestrzeni około 200 kilometrów. Wiemy, że tamte tereny doświadczają suszy. Stąd często mówi się, że Synaj jest częścią pustyni saharyjsko-arabskiej. Jeśli ktoś z was, siostry i bracia, był na Synaju, to wie dobrze, że północ jest niskim i piaszczystym płaskowyżem. Sporo wydm, pojawiają się też oazy. Właśnie tamta część była widownią przemarszu wielu armii, zarówno w starożytności, jak i współczesności. Centralna część półwyspu to wysoki, wapienny płaskowyż. Mało wody, uboga roślinność, ale im dalej na południe, tym wyżej. Niektóre szczyty gór granitowych sięgają ponad 2400 metrów nad poziomem morza. I w zimowych miesiącach zdarza się, że są pokryte śnieżnymi czapami. Wydaje się, że ten teren jest bardzo niegościnny dla człowieka. ale współczesne mapy pokazują wiele punktów ludzkiej obecności. Na Synaju mieszka ponad 50 tysięcy Beduinów, a wykopaliska archeologiczne potwierdzają zamieszkanie tych terenów przez ludność koczowniczą, ale również osiadłą przez ostatnie 30 tysięcy lat. Naturalnie mieszkańcy Synaju nie byli odosobnieni czy oddzieleni od reszty świata. Utrzymywali kontakty z sąsiednimi krajami, a najwcześniejsze znaczące dowody takich kontaktów pochodzą według badań z około 2650 roku przed Chrystusem. Wtedy właśnie Egipcjanie zaczęli wydobywać tam turkusy. I to wydobycie na tyle się rozwinęło, że kopalnie turkusu i miedzi powstawały jak grzyby po deszczu, a eksploatowano je przez prawie 1000 lat. Ślady pisma z okolic Sarabit al-Hadim, datowane na 1500 lat przed Chrystusem, świadczą o tym, że właśnie tam można umiejscowić najwcześniejsze stadium rozwoju alfabetu semickiego. A to z kolei świadczy, że wymiana kulturowa, która się dokonywała w korytarzu synajskim, była bardzo rozwinięta. Poza tym środowisko Synaju było niezwykle aktywne i militarnie, i handlowo. Biblia w Księdze Powtórzonego Prawa w 1 czy 8 rozdziale zaznaczy, że Półwysep był miejscem wrogim, ale jednocześnie daje świadectwo, że można go było przebyć. Przecież wędrowali tamtędy Abraham, Jakub, czy później rodzina Jakuba. Szlaki handlowe biegnące przez Półwysep były dobrze ustalone i korzystano z nich na przestrzeni setek lat. Z pierwszej księgi Samuela dowiadujemy się przecież, że Saul i Dawid walczyli w północno-zachodniej części Synaju z Amalekitami. Eliasz również tamtędy wędrował, co przekazuje nam pierwsza z Ksiąg Królewskich w 19 rozdziale. Tamtędy Józef i Maryja z maleńkim Jezusem uciekają przed Herodem do Egiptu. W historii również Półwysep przechodził z rąk do rąk. Asyryjczycy, Babilończycy, Persowie, Grecy, Nabateńczycy, nawet Rzymianie. Oni wszyscy podpisywali się w określonych etapach historii jako panowie tamtych ziem. Warto jednak zaznaczyć, że pierwsze przymierze, używając nazwy Synaj, nie ma na myśli całego Półwyspu. W pięcioksięgu poznamy 5 mniejszych, odrębnych połaci pustynnych położonych na tym terytorium. Biblia będzie mówić o pustyni Szur, Sin, Synaj, Paran i Zin. Oczywiście najbardziej interesuje nas pustynia Synaj i góra Synaj. Według informacji podanych w archeologicznym słowniku biblijnym nie można dokładnie określić położenia tego regionu. Biblia umiejscawia ten obszar między pustynią Sin i Paran w sąsiedztwie Elim, Refidim i Kivrot Hatawa. Przeczytamy o tym w 16 czy 19 rozdziale Księgi Wyjścia, także w Księdze Liczb, rozdział 10 i 33. Tradycyjnie pustynię Synaj sytuuje się w południowo-środkowej części tego półwyspu. Tam właśnie Izrael rozbił się obozem, gdy otrzymał prawo. Tam został policzony, tam obchodził Paschę i tam wiele lat wcześniej Mojżesz zobaczył płonący krzew. Warto jeszcze wspomnieć, że samo pochodzenie nazwy Synaj nie jest pewne. Być może odnosi się do jednego z mezopotamskich bóstw. W tamtejszej mitologii Bóg Księżyca miał na imię Sin. Co ciekawe, w Biblii funkcjonują 3 nazwy określające tę górę. Pierwsza jest nazwą ogólną, Góra Boża, El-Har Ha-Elohim. I taką nazwę znajdziemy w pierwszej Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale, 8 wersecie, kiedy jest mowa o Eliaszu udającym się na Bożą Górę. Oczywiście ta nazwa z teologicznego punktu widzenia będzie nazwą najbardziej adekwatną. Góra Boga, Boża Góra, miejsce objawienia Pana Zastępów. Znaczenie innego imienia tej góry, Synaj, już znamy. Pojawia się również w Biblii zamiennie do Synaju nazwa Choreb. Miejsce wypalone, popękane. Można by pociągnąć tę interpretację w kierunku miejsca beznadziejnego, roztrzaskanego, poszarpanego. Okolicy generującej stan, który dziś nazwiemy depresją. Góra, która rodzi depresję. Nie możemy również pominąć faktu, że różnica w nazewnictwie Choreb bądź Synaj może wynikać, jak chcą niektórzy, z dwóch odrębnych tradycji literackich. Elohistyczna i deuteronomiczna mówi o Chorebie, natomiast tradycja jachwistyczna i kapłańska posługuje się w większości nazwą Synaj. Wróćmy jednak do tego, czym pod względem mitologicznym i religijnym jest góra. Niektórzy uznają ją za centrum świata. Można o górze mówić również, że jest modelem kosmosu. Łączy światy. Niebo, które jest kojarzone z miejscem zamieszkiwania jakiegoś bóstwa lub całego panteonu bogów, i świat dolny, miejsce zamieszkiwane przez istoty demoniczne. Często szczyty górskie są osłonięte chmurami. Łatwiej sobie wtedy wyobrazić górę jako siedzibę bóstw. Góra jest symbolem bliskości bogów. Skoro zatem jest ona przez bóstwa zamieszkana, może się też stać miejscem ich objawienia. W księdze Ezechiela w 28 rozdziale znajdziemy sugestię, że na górze był położony ogród Eden. Dlatego człowiek miał tak blisko do Boga. W księdze Przysłów czy księdze Hioba znajdziemy przekonanie, że góry powstały na początku stworzenia. A w 49 rozdziale Księgi Rodzaju i w 3 rozdziale Księgi Habakuka odnajdziemy przekonanie, że góry będą trwały wiecznie. W tym kontekście tym mocniej brzmią słowa Boga, które przekazuje ludowi wybranemu Izajasz. Góry mogą ustąpić, pagórki mogą się zachwiać, ale moja miłość od Ciebie nie odstąpi. Miłość Boga jest pewniejsza niż wieczność góry. W rozmaitych mitach wielkość i potęga gór wyobraża niezwykłą moc bogów. Zresztą z samymi bóstwami wiąże się wyobrażenie wysokości czy wywyższenia. Warto przypomnieć, że bóstwo sumeryjskie Ana, które mieszka na górze o szczycie ze lśniącego metalu, oznacza to, co wysokie, albo przebywać na wysokościach. Pisze o tym m.in. Mircea Eliade w traktacie o historii religii. Według babilońskiego poematu Enuma Elish, Marduk był bardzo wysoki, nad wszystkimi górował we wszystkim, wywyższony wśród bogów, wyniosła była jego postać. Hymn Asurbanipala do Marduka określa to bóstwo jako przewyższającego, najwyższej postaci. Hymn do Atuma wysławia innego boga jako wysokiego. Nazywa go wręcz wzgórzem. Enlila, który według wyobrażeń mezopotamskich panuje na całej ziemi i jest uważany za pasterza wszystkich ludów, mity tamtego okresu nazywają Wielką Górą. Nawet kananejski El, Bóg, miał zamieszkiwać pierwotnie wraz ze swoim dworem boskim górę umiejscowioną na północy, nazywaną Sapon. Znajdziemy w mitach ugaryckich opowieść o tym, jak Baal wdziera się do pałacu Ela na górze, strąca go z tronu. Później walczy z siłami chaosu i siłami śmierci, Jamem i Motem. I po zwycięstwie nad nimi buduje dla siebie pałac ze złota, srebra i lapis lazuli na górze, którą wcześniej zamieszkiwał El. W tych samych mitach odnajdziemy opowieść o tym, że właśnie z tamtej góry, pokrytej odtąd ciężkimi chmurami burzowymi, rozlega się budzący grozę głos. Grzmią pioruny, niebo rozświetlają błyskawice. Góry symbolizują również niebezpieczeństwo, które nadciąga w postaci najazdów plemion barbarzyńskich. Góry są wreszcie bramą niebios. Umożliwiają komunikację z sakrum. Mezopotamskie bóstwo słońca ukazywane jest czasami na pieczęciach jako postać stojąca w niebiańskich drzwiach, przekraczająca góry. Wyłania się z bram niebios, aby odbywać swoją codzienną podróż po niebie. Mity sumeryjskie mówią o tym, że bogowie określali przeznaczenie świata na tak zwanym Du-Ku, czyli świętym pagórku lub świętej górze. Ten motyw pierwotnego wzgórza występuje też w mitycznych tradycjach egipskich. Ben-Ben, pierwotne wzgórze, wyłoniło się z chaosu, dając początek Egiptowi. Dlatego i egipskie bóstwa nazywano niekiedy panami gór. Ołtarze, na których składano ofiary dla bóstw, były najczęściej wzniesieniami utworzonymi przez skały lub kopcami z kamieni i ziemi. W Kanaanie takie sanktuaria były otoczone kręgiem z kamieni, który wyznaczał granicę między sakrum a profanum. Przychodzi mi od razu na myśl noc, którą przeżył Jakub po ucieczce od swego ojca po zdradzie brata, gdy próbował zasnąć otoczony kamieniami. Owszem, bał się dzikich zwierząt. Ale w głębszej warstwie znaczeniowej tego tekstu on wydzielił dla siebie miejsce modlitwy. Może dlatego ukazał mu się Bóg. Pojawiła się owa drabina, której widokiem sam Jakub był przerażony. Wróćmy jednak do wzniesień, pagórków, wzgórz. W Biblii nosiły one nazwy wyżyn. I co ciekawe, były to miejsca kultu nie tylko bóstw kananejskich, ale także Boga jedynego. Wystarczy wspomnieć wyżyny Miszpat, Gibea czy Ofra. Oczywiście w późniejszej tradycji, w miarę rozwoju teologii żydowskiej, prorocy będą potępiać ten kult jako wyjątkowo zagrożony synkretyzmem religijnym. Będą o tym ostrzegać i Ozeasz, i Amos. Zwróci na to uwagę Ezechiel, będzie rozliczał z takiego kultu Jeremiasz czy Izajasz. Góry, wiązanie nieba i ziemi. Myślę, że wśród was, siostry i bracia, jest też wielu fascynatów gór, gdzie, jak mówią niektórzy, bliżej jest do Boga. Trudno się zatem dziwić tym przekonaniom istniejącym w ludziach od tysiącleci, że Bóg woli objawić się w górach niż gdziekolwiek indziej. W 14 rozdziale Księgi Rodzaju znajdziemy jedno z imion Boga, El Elyon, Bóg Najwyższy. Niektórzy nawet imię El Shaddai będą kojarzyć właśnie z kosmiczną górą. Tym bardziej, że w pierwszym przymierzu występuje wiele gór, które mają ostatecznie charakter sakralny. Jest Horeb, jest Syjon, jest góra Karmel, pojawia się góra Moria. Wiemy o górze Garizim, jest Hebal, Tabor, Hebron. I pomimo tego, że Moria, czyli góra wybrana przez Boga, góra nauki, pojawia się jako jedna z pierwszych w Biblii, a góra Syjon będzie najważniejszą, bo tam Dawid przenosi Arkę Przymierza, a Salomon buduje świątynię. Tę górę Bóg zamieszkuje dla siebie. Jest ona miejscem Jego obecności. To jednak Boża góra, Synaj, Choreb, jest tą wyjątkową, bo na niej dokonuje się nie tylko spotkanie Mojżesza z Bogiem, ale przede wszystkim tam naród wybrany otrzymuje prawo, dostaje Torę. Tam zostaje zawarte jedno z najważniejszych przymierzy między Bogiem a Jego ludem. I o tym będziemy sobie opowiadać w kolejnych naszych spotkaniach, na które już dziś serdecznie was wszystkich zapraszam.